Chwała Bogu, bracia i siostry. Sięgnijmy do trzeciego rozdziału listu do Filipian, 13 werset do 16. Przeczytam w nowym tłumaczeniu. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną i z uporem sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czym inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Teoretycznie czas urlopów się skończył. I myślę, że wyruszamy do intensywnego biegu. Ponieważ okres wakacji to jest taki w życiu zboru włączony tryb truchtu. Pewne rzeczy nie funkcjonują albo wolniej, ale teraz przed nami jest cel i ruszamy, wierzę, z nowym zapałem. Zatem będę powtarzać to zacytowane słowo, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Tak by można powiedzieć, brzmi streszczenie tego przeczytanego tekstu przeze mnie. A jak brzmi rozwinięcie? W tym całym rozdziale apostoł Paweł dokonuje pewnej inwentaryzacji swego życia. To są wyrwane cztery wersety z całego rozdziału, w którym apostoł Paweł robi inwentaryzację swojego życia. Przypomina, jak to w jego życiu było. I powiada: zapominając o tym, co za mną. To pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić naszą uwagę. W dzisiejszych czasach żyjemy szybko, bardzo szybko. To jest szalony pęd życia. Mniej więcej 100 lat temu jeszcze ludzie jeździli wozami ciągniętymi przez konie. Podróżowanie samolotami było w ogóle niemożliwe, nie istniało. Radio było w powijakach, a telewizji nie było. Samochody przypominały rury, które tak dymiły, tak buchały, że siały spustoszenie na ulicach. Dzieci przez całe dzieciństwo nie miały tylu zabawek, ile dziś jedno dziecko w ciągu tygodnia zniszczy. Pozwalamy programistom kontrolować umysły naszych dzieci przez gry. Lubię komputery. One mi pomagają, ale wychowałem się w taki sposób, że uczono mnie myślenia, a nie zaprogramowywano mnie. I dziękuję Bogu za nowoczesne urządzenia, za udogodnienia. Bo życie z ich powodu jest łatwiejsze, prawda? A przynajmniej dla większości ludzi, którzy żyją w krajach tak zwanych uprzemysłowionych. Oczywiście nie wszystkie wynalazki, nie wszystkie udogodnienia, nie wszystko nam się podoba. Nie wszystko jest dobre. Nie ze wszystkiego się cieszymy. Podam kilka przykładów takich bardzo drastycznych, dziwacznych nawet. Pewien właściciel zakładu pogrzebowego w Stanach Zjednoczonych, to są domy pogrzebowe, wymyślił, że skoro wielu ludzi nie ma czasu, by się przebrać i przyjść na pogrzeb, wymyślił, że w kilku miejscach postawił duże telebimy i ludzie mogą tam podejść, tak jak są w pracy, i pożegnać się ze zmarłym. Tylko że jak on nie miał czasu się przebrać, to i nie będzie miał czasu podejść do tego ekranu, żeby tam się z gliną pożegnać. Także pomysł jakiś szalony. Powiada, chcieliśmy zrobić coś dla tych ludzi, bo oni nie mają czasu. Jak oni nie mają czasu, to i do tego telebimu nie podejdą. Myślę, że takim jednym z symboli nowoczesności poza komórką, telefonem komórkowym, była, a może jeszcze jest, mikrofalówka. Cóż to był za szał? Kiedy one się pokazały, wszystko w nich gotowano. U nas nie, ale jak byłem z wizytą w Niemczech, to myślałem, że nie przeżyję. Wszystko w mikroweli było smażone, pieczone, gotowane, a wszystko to smakowało jednakowo. To był szał. Szybko włożysz, szybko masz gotowe. Myślę, że ten entuzjazm nieco opadł. Apostoł Paweł powiada, zapominając o tym, co za mną. A więc patrz wstecz, patrz w przyszłość, ale nie zapomnij obejrzeć się. Żyjesz tu, teraz. Jesteśmy wezwani, by zrobić coś, co wydaje się mentalnie, psychicznie, emocjonalnie niemożliwe. Zapomnieć o tym, co za mną. Jest to możliwe, czy nie? Raczej trudne. Nie da się zupełnie zapomnieć. Wracając do komputerów. Jeśli naciskasz klawisz delete, to z ekranu ci plik zniknie. Ale on wcale nie zniknął. On dalej jest w komputerze. On dalej jest na twardym dysku. Dalej go możesz odzyskać. On jest dalej w pamięci. Nie możemy usunąć z naszej pamięci przeszłości. Znaczy, że nie możemy zapomnieć o niej w sensie takim, w jakim apostoł Paweł powiada. Brzmi to trochę jak sprzeczność, ale Paweł chce powiedzieć, że nasze przeszłe niepowodzenia, ból, rozczarowania nie mają nas trzymać przed doświadczaniem Boga. Bo mam złe doświadczenia w przeszłości, to nie będę teraz odwoływał się do Boga, nie będę Go szukał. Jestem na Niego dosłownie obrażony. To są wspomnienia z przeszłości, złe doświadczenia. Apostoł Paweł powiada, ja o tym zapominam. Niektórzy żyją w takiej psychicznej przeszłości. Pewien psycholog opowiada taką historię, kiedy przyszła jakaś kobieta, opowiada jemu o pewnych zdarzeniach, o tym, jak to się zdarzyło w rodzinie, z dzieckiem. I on tak słucha, jakby to się wczoraj stało. Pyta się, a ile to dziecko ma lat? 32. Pani żyje 32 lata temu. Ona mentalnie żyła wczoraj tym, co się zdarzyło. Nie umiała odnieść się do przeszłości, nabrać dystansu. Apostoł Paweł, kiedy mówi, zapominam o tym, co za mną, powiada, nie bądź więźniem swojej przeszłości. Wiemy wszyscy dobrze, że przeszłości naszej, którą już mamy za sobą, zmienić nie można. Można wrócić, coś naprawić, ogrodzenie odbudować, zerwany most. Ale wiemy również dobrze, że te odbudowane rzeczy nie są identyczne jak oryginał. One są nieco inne. Ale w czym pomaga nam przeszłość? Pomaga nam podejmować decyzje, które będą miały wpływ na przyszłość. Bo masz doświadczenie życiowe. Bo już wiesz, co było niewłaściwe. Jak nie postąpić źle. Te czasami wlokące się za nami doświadczenia pozwalają nam inaczej wejść w przyszłość, żyjąc teraz. Paweł mówi, zapominając o tym, co za mną. A więc to oznacza, że nasze największe wysiłki mamy umieścić nie w przeszłości, ale w przyszłości. A więc nie żyj w lustrze, nie żyj w lusterku. Żona Lota żyła tak, jakby patrzyła ciągle w lusterko. Miała grzech i Sodomę za plecami, ale ona patrzyła w lusterko. Kiedy patrzyła w tę niewłaściwą stronę, została tam. Miała śmierć za sobą, a życie przed sobą. Ale próbowała iść za Bogiem, patrząc w lusterko. Jezus rzekł, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jeśli żyjesz przeszłością, jeśli ciągle się oglądasz na tę przeszłość, bruzdę swojego chrześcijańskiego życia krzywo wyorzesz. Pójdziesz śladami żony Lota. Żyjesz w lusterku. Przeszłość może nas obciążać, ale życie w Bogu, które tu w tym miejscu wspominamy, oferujemy, mówimy o nim, pomaga nam rozliczyć się z tą przeszłością dzisiaj. Apostoł Paweł przeżył to, kiedy przyszedł do Jerozolimy. Ta przeszłość wlokła się za nim do tej Jerozolimy. Wszyscy się go bali. Pamiętali tylko jedno, prześladowca. Nie przyszło im do głowy, że to jest inny człowiek, że się zmienił, że Bóg miał coś z nim do czynienia. Rozliczeni z przeszłością żyjemy w teraźniejszości. A co robimy z naszą teraźniejszością? No, naszą teraźniejszość próbujemy uatrakcyjnić. A zwłaszcza chcemy żyć w sposób komfortowy w kościele też. Próbujemy życie kościelne uatrakcyjnić. Próbujemy zrobić to życie ciekawym. Są kaznodzieje, którzy z powodu takiej atrakcyjności, by nie zrazić swoich słuchaczy, nie mówią o grzechu, nie mówią o pokucie, nie mówią o przebaczeniu. Wszystko jest dobrze, amen, aleluja. Ale w perspektywie nie mówią tym ludziom, że tam na końcu jest piekło. Tego już nie mówią. Wystarczy, że czujesz się dobrze z nami. Zrobimy wszystko, by cię poklepać po plecach, bo to jest Kościół dla ciebie. Dla piekła też. Przeczytałem taką ciekawostkę. Taki kościół Higher Ground oferuje serwis z kawą w czasie nabożeństwa. Z pobliskiej kawiarni przynoszą panie kawę i roznoszą jak na boisku na meczu. Między rzędami kawę w Starbucks. Bardzo dobra kawa, polecam. I ludzie się czują wyśmienicie na nabożeństwie. Super nabożeństwo. I powiadają przywódcy, jesteśmy idealnym miejscem dla ludzi, którzy są nowi w kościele, którzy szukają innej niż tradycyjna usługa. Jednym z najbardziej dziwacznych kościołów, o którym przeczytałem, to chyba jest kościół w Los Angeles. Churchbeer. Powiadają, kościół piwa. Ludzie lubią przy piwie rozmawiać, czują się swobodnie, jest dobrze, więc wykorzystaj to. Wykorzystaj piwo. I gwiazdy, i celebryci tam uczestniczą w nabożeństwie. Boczne drzwi kościoła takie ogromne się otwierają. Możesz siedząc w samochodzie nawet korzystać z nabożeństwa. Tylko gdzie jest Jezus, pytam się. Niektórzy, niestety muszę wam powiedzieć, wcale nie są daleko od amerykańskich obyczajów. Mieliśmy z żoną taką rozmowę z jednymi ludźmi. Też powiedzieli, piwo to dobra okazja w pubie do pogadania. Chyba jak leżysz już pod stołem, nie? To pobełkoczesz, bo pogadać tam się nie da. Gdzie jest Jezus, zadaję sobie pytanie. Kościół we współczesnym świecie zaczyna tracić swoją prawdziwą tożsamość z Jezusem Chrystusem. Podaję ekstremalne przykłady, by uzmysłowić wam zagrożenie, bo to są pewne incydenty. Przecież tak nie jest, że tylko takie kościoły istnieją. To są wypadki. Ale są, istnieją. Ale jeśli z Kościoła odejdzie chwała, odejdzie Duch Święty, odejdzie Boża obecność, to wiecie, jak będziemy się nazywać? I kabot. Kiedy synowa Heliego dowiedziała się, że mężowie zginęli, a teść przewrócił się i złamał kark i zmarł, a ona oczekiwała dziecka i temu dziecku nadała imię. Nazwała natomiast dziecko Ikabod, mówiąc, odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia skrzyni Bożej i z powodu jej teścia i męża. Rzekła, odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. Jeśli nie będziemy zapominać o przeszłości i będziemy ją wlec ze sobą w teraźniejszość, to w końcu sięgniesz do rzeczy grzesznych, sięgniesz do rzeczy złych, sięgniesz do rzeczy, które nie są od Boga, sięgniesz do rzeczy, które odciągają od Boga. Ale wtedy pamiętaj, masz imię Ikabod. Odeszła chwała Boża od ciebie. Nie ma nic, co może zastąpić zwiastowaną Ewangelię pod namaszczeniem Ducha Świętego. Nie ma nic lepszego, co zastąpi takie poselstwo. Ale pamiętajcie, namaszczenie Ducha Świętego nie przyjdzie z tego powodu, kim jesteśmy w oczach ludzi. Jak ludzie nas ocenią, bo im się podobamy, bośmy się im nie narazili, bo nie mówimy o grzechu. A to niedobrze, ludzi trzeba tak ogarnąć, poklepać po plecach, powiedzieć fajnie, w porządku, a tam kiedyś może się nawrócisz, a może kiedyś tam przyjmiesz chrzest, a może jakoś kiedyś tam się w twoim małżeństwie poukłada. Nie, nie kiedyś, albo dziś, bo jutro nie wiesz, co będzie. Nie chcę słyszeć, co mają do powiedzenia ważni ludzie. Prezydent, politycy. To mnie nie interesuje, co oni mają ważnego do powiedzenia. Nie interesują mnie przemówienia polityków, celebrytów w telewizji. Ja chcę usłyszeć, co ma Chrystus do powiedzenia. Jakie jest orędzie Jezusa Chrystusa? Znasz to orędzie? Znacie to orędzie? A ja takie mam wrażenie, że jak z wieloma ludźmi rozmawiam, chrześcijanami, lepiej znają, co powiedział Tusk, lepiej wiedzą, co powiedział Kaczyński, tylko nie wiedzą, co powiedział Bóg. I przychodzą i zadają dziwaczne pytanie. Bracie, powiedz, no co tam jest w Biblii napisane? A gdzie ty masz Biblię? Kiedy się ostatni raz czytał? Czemu nie przeczytałeś nic z Biblii? Masz czas na oglądanie celebrytów, a nie wiesz, co Bóg powiedział i szukasz łatwizny? Mam za ciebie to zrobić? Mam ci odpowiedzieć? Boś leń? Bo ci się nie chce? Zastanawiam się, czy mówię o czymś, co wyrwałem sobie tak i wymyśliłem, bo jestem czymś zirytowany. Otóż nie. Czytajcie ten list do Filipian, 3 rozdział. Wiecie, co tam dalej jest napisane? 18 wiersz. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Paweł powiada, moje życie nie jest życiem z kuchenki mikrofalowej. Ja toczę bój, walczę o moje życie. Chrześcijanie z mikrofalówki naciskają, by wszystko było szybko, ekstra, fajnie, przyjemnie. To słowo fajnie, co jest bardzo brzydkim określeniem, tak w klasycznej polszczyźnie, funkcjonuje. Było fajnie. Co to znaczy fajnie? Bo ci było dobrze, bo cię nikt nie dotknął, bo ci nikt na odcisk nie nadepnął. Co? To było fajnie. A jak ci powiedzieli, żeś grzesznikiem, ale pastor pojechał. Wiecie, takiego trochę slangu będę używał. Pastor pojechał po bandzie, przegiął. Możecie sobie tak myśleć. Ja się wcale tym nie przejmuję. Wiecie, kiedy się zaczniecie przejmować? Jak staniecie na sądzie Bożym. Ja się będę cieszył, śmiał, ale ten, kto to zlekceważy, będzie zgrzytał zębami, jak jeszcze je będzie miał. Płacz i zgrzytanie zębów. Chrześcijanie z mikrofalówki chcą zaspokoić swoje ciało, ale nie zaspokajają ducha. Wszystko ma chwałę, tylko nie Bóg. Bo to wszystko inne nie kosztuje. Chwała dla Boga kosztuje. Czy szukamy łatwej, dogodnej ścieżki? Łatwego wyjścia szukamy? Wiecie, król Dawid pewnego dnia chciał złożyć ofiarę Bogu. I król inny z szacunku do Boga i do Dawida powiada, dam ci pole i wybuduj tam ołtarz i złóż ofiarę Bogu. Kto by z takiej okazji nie skorzystał? Współczesny mikrofalowy chrześcijanin powiedział, głupi byłbym, jakbym z tego nie skorzystał. A król Arawna mówi, dam ci to. A Dawid powiada, no, tak nie będzie. Kupię to pole, bo chcę złożyć Bogu ofiarę, bo to coś kosztuje. I zbudował tam Dawid ołtarz Panu. I złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania. Mikrofalowe chrześcijaństwo nie lubi pokuty. Nie lubi wyznania grzechu. Ale ta ofiara, którą dziś wspominamy, została poniesiona przez Bożego Syna dla nas. On poniósł okrutną śmierć. Za tę pokutę, w której my stajemy przed Bogiem i mówimy, jestem grzesznikiem, Jezus zapłacił wysoką cenę. To jest nasz przywilej służenia Bogu, cieszenia się życiem wiecznym. Zapominam o tym, co za mną i zdążam. A co to znaczy? Zdążam to znaczy, że dziś coś robię. To dziś coś wykonuję. To dziś w coś jestem zaangażowany. To dziś wykonuję jakąś służbę. Wszyscy lubimy łatwe i przyjemne życie. Wszyscy chcielibyśmy żyć wygodnie. Jednak służba Panu to nie jest tylko wygodne służenie. To nie jest zabawa. To kosztuje. I nadal będziemy płacić cenę za to życie w Jezusie Chrystusie. Większą lub mniejszą. Jeśli nie jesteś gotów płacić, to znaczy, że nie idziesz za Chrystusem. Jesteś chrześcijaninem z mikrofalówki. Można się śmiać z naszego konserwatyzmu. Można lekceważyć nas. Ale coś wam przeczytam, co Słowo Boże mówi. Księga Obadiasza, 15 wiersz. Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. Nie mówię o czymś abstrakcyjnym. Możemy żyć jak chcemy, ale musimy pamiętać. Jest dzień Pana i rozliczenia naszego życia. Mogą się ludzie śmiać z naszego konserwatyzmu. Czasami niektórzy ludzie z mojego konserwatyzmu się śmieją. A nasz pastor to taki sztywniak. Sztywniak to będę w trumnie, chcę wam powiedzieć. Ale w sprawach życia Kościoła będę sztywniak. Bo to nie jest zabawa. Ja tutaj nie tracę czasu. Nie mam na to czasu, by go tracić. Zmierzam do celu, apostoł Paweł powiedział. Lubicie swoje kochane nawigacje? Ja jeszcze nie przyzwyczaiłem się do tego, ale już sobie kupiłem. To jest dziwne urządzenie. Zaczynam je lubić. Mówi tak. Skręć w prawo za 100 metrów. Potem trzymaj się lewej. Jadę prostą. Potem skręć w lewo. Dotarłeś do celu. Jak to byłoby miło mieć taką nawigację duchową, taki duchowy GPS. Co? Za 5 dni idź na modlitewne. W niedzielę nie zapomnij o nabożeństwie. Daj parę złotych na kolektę. Wieczorem i rano nie zapomnij pomodlić się. Przeczytaj 3 rozdziały Biblii codziennie. Przyjechałeś na miejsce święte. To jest kuszące tak żyć, prawda? Ktoś za nas wszystko robi, a my tylko jak robocik sterowani idziemy za tym. Lubimy jako ludzie podpowiedzi, tylko żeby ktoś za nas decydował, a my tak jak automaty w lewo, w prawo, lubimy być prowadzeni za rączkę. Wstaw do mikroweli, nastaw na 40 sekund i już masz gorącego chrześcijanina. Ho! Jak gorący kartofel. Chrześcijaństwo z mikroweli. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, nie możemy żyć cały tydzień jak nam się podoba, a w niedzielę przez 2 godziny tak się nagrzać, że za drzwiami już są chłodni. Chrześcijanie z mikroweli. Nie chcę takiego zboru. Nie myślę o takim zborze. Nie przychodzimy tu, kochani, na pogawędki przy kawie. Ale by Słowo Boże stało się mieczem przenikającym do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Nie chcę tracić mojego czasu, jaki dał mi Bóg, wiecie na co? Na dąsy, pląsy, chimery, a zrobię, nie zrobię, a mi się to podoba, a mi się nie podoba, a przyjdę, a nie przyjdę. Nie prowadzimy żłobka do lulania. Nie mam czasu na zmienianie wam pampersów. Nie dysponujemy lektykami, żeby was nosić. Do Królestwa Bożego się wchodzi w boju. My tu się nie bawimy w przedszkole. To jest bój, a nie zaspokajanie obrażonych, nadąsanych, humorzastych. Nie. Nie ma na to czasu. Jak chcesz taki chodzić, proszę bardzo, do przedszkola, ale do Królestwa Bożego nie zdążasz. To jest marnowanie czasu. Przychodzę tu, aby otrzymać impuls od Boga do zwycięskiego życia. W tygodniu, który nadchodzi, chcę usługiwać ku zbudowaniu. Co to w praktyce znaczy? Nie musimy w tym miejscu, kochani, straszyć się piekłem. To nie jest miejsce dla nas. Przychodzimy tu dowiedzieć się, że Bóg cię kocha. Bóg dał Jezusa, by przebaczyć twoje grzechy. Jesteś wartościowym człowiekiem, przeznaczonym do życia wiecznego. Z Bogiem, nie w piekle. Zmierzam do celu, apostoł Paweł powiedział. Dlaczego? Bo ma motywację. Tam czeka go wieniec, tam czeka go Zbawiciel, tam czeka go Pan, dla którego poświęcił swoje życie. Chcę być uczestnikiem takiego życia, podarowanego przez Jezusa Chrystusa. Dlatego ewangelikalne chrześcijaństwo ma w swoim nauczaniu taki punkt zwrotny, w którym człowiek musi poświęcić swoje życie Bogu. 180 stopni odwrócić się od grzechu. To bardzo wyraźne, konkretne, sprawiające nam wielką radość i satysfakcję życie w Jezusie Chrystusie. I pamiętajcie, nie będziecie doskonałymi i dobrymi chrześcijanami tylko dlatego, że przychodzicie na nabożeństwo w niedzielę, a jak macie czas też w środę, jak się przypomni GPS, to w poniedziałek na modlitewne, ale nasza wiara decyduje o tym. Nie ta odziedziczona. Nie sprawia też tego, że jestem chrześcijaninem, dziwna moc chrztu. Osobista wiara w Jezusa Chrystusa. Paweł wie, o czym mówi, on tego doświadczył pod Damaszkiem. Wszystko się zmieniło w jego życiu. Pamiętajmy, między jednym mrugnięciem oka a drugim nasze życie może się zmienić. Natychmiast. Nie, że będziesz czekać lata całe w mgnieniu oka, jedno mrugnięcie oka, a twoje życie może być zmienione na życie, które jest diametralnie inne od tego, jakie było. I to każdego z nas. Nasze życie może być wzbogacone przez wszechmogącego Boga. Celem naszym, apostoł Paweł powiada, zdążam. Gdzie? Do mety. I każdy wierzący człowiek musi mieć wyraźnie określoną metę. On ją musi widzieć. Tą metą jest oczywiście wieczność z Bogiem. Wielu chrześcijan ma bardzo dobre wyjście z bloku startowego. Wystartują i pędzą w chrześcijaństwie i zaraz się zatrzymują. Nie jesteśmy ludźmi, których wystrzelono z armaty chrześcijańskiej. Zdążam, to znaczy buduję moje życie dzień po dniu. Poznaję mego Pana. Trwam w modlitwie. Czytam Boże Słowo. Galacjanie dobrze zaczęli, a Paweł pisze im, co się stało? Kto wam przeszkodził? Skrzywiony paluszek. Wiecie, ilu chrześcijan już stąd odeszło? Bo ktoś skrzywił im paluszek. To oni w człowieka wierzyli w takim razie, ale nie w Boga. Jak chcą wierzyć w nas, chociaż apostoł Paweł w tym miejscu też powiada, patrzcie na mnie. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Wiecie, że zawodnik prowadzący w zawodach ma taką tendencję, to ostatnio na olimpiadzie mogliśmy oglądać, zwłaszcza w tych sprintach, że tuż przed metą zaczyna zwalniać. Jeden tak zrobił, go inny minął, przegrał. Po prostu trzeba cały czas być skoncentrowanym na biegu. My nie musimy rozglądać się na pobocze, a co tamci myślą, a co tamci sądzą, no a co tam o mnie pomyślą, a co tam zobaczyłem, bo w tym czasie już się wszyscy wyprzedzą, a ty zostaniesz. I drzwi ci zamkną przed nosem. Panie, no my też tutaj czekaliśmy, aleście oleju nie wzięli z sobą. Rozglądałeś się za dużo. Gapowe kosztuje. Dlatego ten cel, który jest przed nami, jest wartościowy. Podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. My nie jesteśmy ludźmi, którzy biegną jak maratończycy, czasami samotnie. Biegniemy w dobrym towarzystwie ludzi zbawionych, ludzi wierzących. Ale też to słowo powiada, podeszliście do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Jesteśmy w doskonałym, świetnym towarzystwie, które przygląda się naszemu życiu. O, to niepopularne w naszym środowisku. Ci, którzy osiągnęli metę, tworzą audytorium naszych zmagań. Wiemy, że doszli do wieczności. Wiemy, jacy byli, jak żyli. Oczywiście po naszemu wiemy, bo tak naprawdę decyzję ostateczną podejmuje Bóg, ale jeśli oddałeś swoje życie Bogu, jeśli rozliczyłeś się z grzechem, jeśli trwałeś w Bogu, to wierzę, że ta wieczność nie jest zagrożona. Bohaterowie wiary. Ta faza biegu, o której apostoł Paweł powiada, że zdążam do celu, jest jednym z najtrudniejszych elementów. Jesteśmy w teraźniejszości. To, co nas otacza, ciągle nas prowokuje do niewłaściwych zachowań. Wyrastamy w grzechu i grzech nas nie zaskakuje. Myśmy się do niego przyzwyczaili, nie szokuje. Ale życie z Chrystusem wymaga rzetelności, praktyki. Nie mogę biec pozornie i udawać, że biegnę. A jak ktoś skrzywi paluszek, to już wstaję, a tam będę się wysilał. To nie jest beztroski spacer, przechadzka. To wysiłek, praca, bój. My toczymy tu bój. Oczywiście nie między sobą. To jest szaleństwo, jak ludzie wierzący między sobą walczą. Bo ten na niego krzywo spojrzał, a ten mu tak pokazał, a tamten coś powiedział. Toczymy bój z mocami ciemności. Nie wystrzelaj się do drugiego, bo tam w niebie ciebie oczekują. Masz tam dotrzeć. A więc mówimy o Bożej łasce, ale też napomnieniu. Napomnienie ma też barwę zachęty. Bo przecież stać cię na to, by powiedzieć Bogu, jestem grzesznikiem, który potrzebuje usprawiedliwienia. A Bóg daje zaproszenie do nowego życia. Stać cię na wyznanie, że Jezus jest twoim Panem. Bóg nie wzbudza w nas iluzorycznych jakichś obrazów, a potem mówi, radź sobie sam. Metodą prowadzącą do sukcesu jest stały trening. Czytaj Słowo Boże, módl się, przebywaj z ludźmi wierzącymi. Nie przebywaj w niewłaściwym towarzystwie, bo nabierzesz ich obyczajów. Jeśli zawodnik, który bierze udział w olimpiadzie, jest gotów wyrzec się wielu rzeczy dla takiego małego krążka, złotego, srebrnego czy brązowego, to o ileż bardziej chrześcijanin, który mówi, że ma większe motywacje i większe cele. Jeśli on się wielu rzeczy wyrzeka, ten zawodnik, by osiągnąć cel. I podziwiamy takich ludzi, ile zrobili, żeby znaleźć się wśród tych zwycięzców. Jedno jest wspaniałe. W niebie, gdy tam dotrzemy, pierwszych trzech nie otrzyma nagrody tylko. Nie dadzą tylko tym pierwszym trzem, którzy tam byli sprytni i cwani. Ale każdy, kto wytrwał, otrzyma od Boga medal, wyróżnienie, koronę chwały. Jak chcecie, tak sobie to nazwijcie. Jest Boża nagroda dla wytrwałych. Wiecie, co jest największym niebezpieczeństwem dla nas tu na ziemi? Zadowolenie ze swojego stanu, ze swojego duchowego życia. No już jestem tak doskonały i modlę się na przykład głośno, a pod nosem sobie mówię, o i tak trzeba się modlić. Niech inni wiedzą. Niektórych zadawala fakt przeżycia, nawrócenia, a potem nie przekładają życia na praktykę. Mikrofalowe chrześcijaństwo. Gdzieś praktyka dużo do życzenia pozostawia. Wiecie, dziś wielu ludzi nie słucha, co się im radzi, co im się mówi. Postępują po swojemu. Bracie Ryszardzie, jeden przykład na pewno zapamiętam. Jak nie dostał roweru, to go ukradł. I wielu kradnie rowery. A potem przychodzą do zboru i mówią tak. No, zrobiłem tak. A teraz zborowi 24 godziny na dobę, tak, dają zajęcie. Módlcie się. Jak zbór i pastor i inni bracia mówią, nie rób tego, to nie jest po Bożemu, to nie jest właściwa postawa. Co mi będą wapniaki tu opowiadać? Wiem lepiej. Ale potem zbór jest potrzebny. Dajecie nam zajęcie do modlitwy. O nie, kochani. Jak chcesz żyć w grzechu, to w nim się babraj. Uderzysz o dno, to może wtedy zrozumiesz. Pomożemy. ale nie będziemy mieć zajęcia 24 godziny z powodu waszych wybryków, bo wy chcecie żyć w grzechu. Rób jak chcesz. Wielu młodych nie słucha rodziców, wybierają swoją drogę. No, to potem się może coś zmieni. A po co tracisz 20 lat modlić się o niezbawionego męża, kiedy mogłaś wyjść za mąż za zbawionego od razu? Po co tak żyć? I w każdej innej dziedzinie to nie jest jedyna. O, konserwatysta. Śmiejcie się z konserwatysty, ale piekło przed wami, a nie zbawienie i niebo. Potrzebujemy autorytetów, Bożego Słowa. To brzmi bardzo groźnie, ale wiem, gdzie zdążam, bo tam jest dom mojego ojca. Tam mnie chętnie powitają. Czy było ci przyjemnie, Oliwia, wrócić do domu ojca, wrócić do rodziców? Wspaniała rzecz, prawda? Kiedy rodzice przyjmują, kiedy wracamy po jakiejś długiej nieobecności. Każdy z nas to lubi. Wspaniałą rzeczą jest, kiedy w domu nas witają, kiedy powitają nas z otwartymi ramionami. Tam czekają na nas, czekają na ciebie, czekają na mnie. Zbawiony człowiek wie, że ma zagwarantowany dom. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Kiedy życie apostoła Pawła dobiegło do końca, powiedział: wiem, że biegu dokonałem. Oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Całe życie nasze jest przygotowywaniem do spotkania w domu ojca. A więc zapominając o tym, co za mną, zdążając dziś do celu, który jest w górze, podążamy do naszego Pana. Celem ludzkiego życia nie jest, kochani, śmierć, ale zmartwychwstanie, nowe życie w Jezusie Chrystusie. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Wytrwale biegnijcie. Do tego zachęcam. Jeśli potrzebujesz Bogu powiedzieć w modlitwie: Panie, coś zawirowało w moim życiu, to nie musisz przychodzić do mnie. Wielu ludzi grzeszy, stają przed Bogiem, przepraszają Go i znowu robią to samo. To jest ukryta spowiedź. Nie musicie przychodzić do mnie. Nie musicie tego mówić. Powiedz Bogu i raz się z tym rozpraw. Raz z tym zrób porządek. Dlatego jeśli potrzebujesz modlitwy, powiedz Bogu. Stań przed Bogiem. Może tu już do mnie parę razy ktoś wychodził, ale nie do mnie przychodź. Przyjdź do Boga. W końcu raz stań przed Bogiem i powiedz Bogu: tak, chcę, Boże, zmienić swój sposób myślenia, swojego postępowania, swojego zachowania, swojej nadziei. Chcę też i w tym zborze oglądać Ciebie, Panie, działającego w mocy, działającego poprzez Ducha Świętego, działającego w namoszczonym zwiastowaniu, bo Ty jesteś naszym Panem. My tylko dlatego się tu spotykamy. Nie dla towarzyskich kontaktów. Bardzo lubię towarzyskie kontakty z Wami. To jest wielką przyjemnością dla mnie widzieć Was. Ja cały tydzień nie widzę innych ludzi. Siedzę w kancelarii i widzę paru ludzi tylko. Wy jesteście gdzieś może w pracy, widzicie iluś tam ludzi. Ktoś pracuje w dużym zakładzie pracy, widzi 200 codziennie. A ja widzę 200 w niedzielę i to nie zawsze jeszcze ich jest 200. Więc jest dla mnie wielką radością, przyjemnością z wami tu być, z wami się modlić, być razem z wami tu w tym miejscu. Niech was Bóg pobłogosławi, abyśmy wzajemnie potrzebowali siebie i oczekiwali, że to biblijne trzymanie się w życiu Jezusa Chrystusa prowadzi nas do korony, do domu Ojca. Podążajmy tam, powstańmy, uwielbijmy Boga. Jeśli potrzebujesz modlitwy, podnieś rękę, ktokolwiek potrzebuje z jakiegokolwiek powodu, pomodlimy się, wesprzemy was. Jesteś w kryzysie, nie dajesz sobie rady ze swoim życiem. Nie tylko chodzi o nawrócenie. Jesteś w kryzysowej sytuacji i myślisz sobie: Bóg się zabawia mną. Ale bądź wytrwały, bo zdążamy do jednego celu. Tam będziemy mieć nowe ciała. Nawet jeśli ci dziś to ciało dolega, to tam w wieczności ono już dolegać nie będzie. Tylko dotrzyjmy tam. Tylko dotrzeć tam. Wiecie, że lubię tę pieśń. I niech Bóg nam w tym pomoże. Wywyższajmy wspólnie Pana.